Biada złemu, bo odbierze zło, bo według czynów jego rąk mu odpłacą. Bóg nie lubi hipokryzji, nieszczerości. Nie cieszy go zewnętrzna, obrzędowa religijność ludzi, których życie nie potwierdza ich rzekomej pobożności. Bóg zna czyny człowieka, słyszy jego słowa, dostrzega wszelkie zło, wszelki grzech, nieposłuszeństwo i wzywa do upamiętania się, do przemiany życia. Prorok Izajasz od początku piętnował złe postępowanie mieszkańców Jerozolimy i całego ludu judzkiego. Już w początkowych fragmentach Księgi Izajasza znajdujemy słowa surowej oceny, nagany i ostrzeżenia przed sądem. Teraz, gdy studiujemy trzeci rozdział prorockiej księgi, wsłuchujemy się w coraz bardziej dobitne, donośne ostrzeżenia skierowane do nieposłusznego ludu Bożego. W 12 wierszu rozdziału trzeciego czytamy: Ach, mój lud, młoko zgocie mięży i kobiety nim rządzą. Ludu mój, przywódcy twoi cię zwodzą i burzą drogę, którą kroczysz. Zauważmy, jak wiele słów ostrej krytyki pod adresem przywódców jerozolimskich przekazuje w imieniu Pana prorok Izajasz. Tym razem zarzuca starszym, doświadczonym liderom narodu niekompetencje, brak troski o dobro ludu. Do głosu dochodzą ludzie młodzi, nierozsądni. Na dworze królewskim w Jerozolimie rządzą kobiety. Wszystko to świadczy o złym stanie duchowym i moralnym elit rządzących. Prorok woła w imieniu Pana. Pan powstał, by wszcząć rozprawę. Stoi, by toczyć spór ze swoim ludem. Pan wchodzi na rozprawę ze starszymi swego ludu i z jego książętami. To wyście spustoszyli winnicę, coście biednemu zrabowali. Jest w waszych domach. Przywódcy narodu dbali o swoją prywatę, zamiast troszczyć się o dobro ogółu. Wykorzystywali swoje stanowiska, łupili lud, zamiast mu służyć i prowadzić we właściwym kierunku. Niestety dzisiaj elity rządzące także rzadko stają na wysokości zadania. Wykorzystują swoje wysokie stanowiska do osiągania jak najwyższych zarobków, często niezgodnie z prawem. Zamiast troszczyć się o interes społeczny, dbają przede wszystkim o własne interesy. Walczą o stołki, o pozycję, o władzę, zamiast służyć narodowi. Także dzisiejszym przywódcom Boży prorok mógłby postawić pytanie: jakim prawem uciskacie mój lud i przygnębiacie oblicza ubogich? To pytanie kończy fragment wypowiedzi Izajasza skierowany przeciwko przywódcom ludu judzkiego. A następnie prorok zwraca się do kobiet, mieszkanek Jerozolimy, w równie ostrych słowach. Pan powiedział: ponieważ się wbiły w pychę córki syjońskie, ponieważ chodzą, wyciągając szyję i rzucając oczami, ponieważ chodzą wciąż drepcąc i dzwonią brząkadełkami u swych nóg, tu przerwiemy, żeby podkreślić, jak niezwykle współcześnie brzmią te słowa proroka. Oceniając zachowanie dumnych mieszkanek Jerozolimy, Izajasz zarzuca im przesadną zalotność, kokieterię. Chodzą, wyciągając szyję i rzucają oczami, stale drepcąc i dzwoniąc brząkadełkami u swych nóg. Przywiązują zbyt wielką wagę do swojego wyglądu zewnętrznego. Stroją się, ozdabiają swoje ciało i dbają jedynie o to, by zwrócić na siebie uwagę mężczyzn. Zewnętrzna atrakcyjność ma zastąpić walory wewnętrzne, moralne, duchowe. Gdy słuchamy tych słów proroka, myślimy automatycznie o współczesnych kobietach, o całym wielkim systemie reklam bazujących na kulcie zewnętrznego piękna ciała kobiety, zmysłowości, seksu. Myślimy o podkreślaniu znaczenia pięknych strojów, ozdób, kosmetyków. Jak widzimy, nie jest to wynalazek naszych czasów. Już Izajasz niemal 3000 lat temu ostrzegał przed ubóstwianiem takiego typu, takiego modelu kobiecości. A jeden z apostołów Jezusa, Piotr, tak pisał 2000 lat temu. żony, bądźcie uległe mężom swoim, a wtedy nawet ci, którzy nie dają wiary Słowu Bożemu, mogą i bez słowa być pozyskani żywym przykładem swoich żon. Niechże zobaczą, jak skromne i bogobojne jest wasze, kobiety, postępowanie. Wasza uroda nie powinna być zależna jedynie od rzeczy zewnętrznych, jak wyszukana fryzura, obwieszanie się złotem i strojne suknie, ale powinna to być uroda wypływająca z serca, emanująca wewnętrznym pięknem, takich prawdziwych klejnotów jak niezniszczalny pokój ducha i łagodność. To właśnie ma wartość w oczach Boga. Taką pięknością odznaczają się kobiety, które ufają Bogu. Jeden z chrześcijańskich doradców w czasie rozmów z narzeczonymi podkreśla zawsze, że małżeństwo, aby było trwałe, musi być powiązane ze sobą na trzy sposoby. Po pierwsze, męża i żonę powinna łączyć więź fizyczna. Ma być to spełniona, erotyczna, seksualna więź, stale atrakcyjna, dająca satysfakcję obojga małżonkom. Trzeba się o nią stale troszczyć. Po drugie, równie mocno trzeba pielęgnować więź psychiczną, intelektualną i emocjonalną. Małżonkowie powinni często ze sobą rozmawiać, poznawać swoje zainteresowania, pasje, rozwijać swoją przyjaźń, troszczyć się o siebie, o to, by zaspokojone były potrzeby emocjonalne i intelektualne obojga partnerów. I po trzecie, małżonków powinna łączyć więź duchowa. Powinna ich łączyć ta sama miłość do Boga i pragnienie życia z Nim, u Jego boku, pod Jego kierownictwem i błogosławieństwem. Kiedy małżeństwo jednoczą te trzy silne więzi, fizyczna, psychiczna i duchowa, ich związek jest trwały, zdolny do przetrwania wszelkich trudów i przeciwności. Wsłuchując się w słowa Izajasza, bardzo krytycznie oceniającego postępowanie kobiet judzkich, dostrzegamy wielką troskę Bożego proroka o stan duchowy małżeństw, o pomyślność życia rodzinnego w Jerozolimie. Prorok przestrzega, że gdy kobieta usiłuje budować związek z mężczyzną w oparciu jedynie o swoją atrakcyjność zewnętrzną, fizyczną, nie przyniesie to szczęścia ani jej, ani partnerowi. Tak więc Izajasz bardzo negatywnie ocenia zachowanie dumnych i kokieteryjnych mieszkanek Jerozolimy, ponieważ chodzą, wyciągając szyję i rzucając oczami. Wciąż drepcąc, dzwonią brząkadełkami u swych nóg. Dlatego, zapowiada prorok, Pan sprawi, że wyłysieją czaszki córek syjońskich. Pan obnaży ich skronie. Izajasz zapowiada chorobę, która zniszczy urodę kobiet. Dzisiaj znamy wiele chorób przenoszonych drogą płciową, powodujących poważne schorzenia skóry, a także narządów wewnętrznych, utratę odporności, a czasem kończących się śmiercią. Wystarczy wspomnieć o pladze chorób wenerycznych czy AIDS. Konsekwencje tak zwanego wolnego seksu są tragiczne. Miliony ludzi w Afryce, Azji, a także w Europie i Ameryce, miliony ludzi chorują i umierają z powodu traktowania spraw seksu jako atrakcyjnej rozrywki, oderwanej od miłości, od wierności i szacunku względem życiowego partnera. Słowa Izajasza świadczą o tym, że nie jest to jedynie nasz współczesny problem. Nieodpowiedzialne traktowanie swojej seksualności, obniżenie norm moralnych groziło klęską mieszkańcom i mieszkankom Jerozolimy już ponad 2,5 tysiąca lat temu. Wsłuchajmy się w dalsze słowa proroka Izajasza. Czytam od wiersza 18. W owym dniu usunie Pan ozdobę brząkadeł u trzewików, słoneczka i półksiężyce, kolczyki, bransolety i welony, diademy, łańcuszki u nóg i wstążki, flaszeczki na wonności i amulety, pierścionki i kółka do nosa, drogie suknie, narzutki i szale, torebki i zwierciadełka, cienką bieliznę, zawoje i letnie sukienki. I będzie zamiast wonności zaduch, zamiast paska powróz, miast uczesanych kędziorów łysina, miast wykwintnej szaty ciasny wór, zamiast krasy wypalone piętno, Prorok zapowiada Boży sąd nad mieszkankami Jerozolimy. W wypowiedzi Izajasza pojawia się ponad 20 elementów ubioru i ozdób stroju kobiecego. Ale to nie z tego powodu Bóg potępia kobiety judzkie. Bóg widzi pustkę w ich sercach. Widzi ich dumę i próżność, których manifestacją, znakiem zewnętrznym, jest ich sposób ubierania się i frywolne zachowanie. Dlatego Boży prorok zapowiada nadchodzącą klęskę Jerozolimy. Odstępstwa winni są oczywiście także mężczyźni. Również ich czeka Boży sąd. Izajasz przepowiada smutny los Jerozolimy. Twoi ludzie polegną od miecza i twoi rycerze na wojnie. Jękną jej bramy i okryją się żałobą, a spustoszona na ziemi usiądzie. Jerozolima zostanie upokorzona, zrujnowana, zniszczona. Ponieważ lud judzki nie usłucha wyraźnych ostrzeżeń Boga, zostanie rozbity i uprowadzony do niewoli babilońskiej. Ta smutna zapowiedź upadku Jerozolimy kończy trzeci rozdział Księgi Izajasza. Rozdział następny, czwarty, jest najkrótszym fragmentem księgi. Zawiera tylko 6 wierszy. Treść tego rozdziału jest jednak niezwykle ważna i poruszająca. Izajasz rysuje tu obraz czasów poprzedzających niewolę babilońską, jednocześnie roztaczając proroczą wizję czasu wielkiego ucisku, okresu poprzedzającego nastanie królestwa milenijnego. Od początku czwartego rozdziału Księgi Izajasza czytamy: 7 niewiast uchwyci się jednego mężczyzny w ów dzień, mówiąc: swój chleb będziemy jadły i we własną odzież się ubierały. Dozwól nam tylko nosić Twoje imię. Odejmij nam hańbę. Te słowa opisują tragedię, jaka staje się udziałem społeczeństw w czasie klęski wojennej. Mężczyźni giną, kobiety zostają wdowami, a panny nie mają za kogo wyjść za mąż. Izajasz zapowiada to, co niedługo spotka Jerozolimę, zniewoloną przez Babilonię, ale jednocześnie przestrzega przed czasami wielkiego ucisku. Cała dalsza treść czwartego rozdziału Księgi Izajasza ma znaczenie mesjańskie. Prorok kieruje nasz wzrok ku wydarzeniom tysiącletniego królestwa. Czytamy: w owym dniu odrośl Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi przepychem i krasą dla ocalałych z Izraela. W owym dniu chodzi o Dzień Pański, dzień zapowiadany przez Izajasza i innych proroków wielokrotnie. O Dniu Pana czytamy także w Nowym Testamencie. Każdy dzień, według zwyczaju hebrajskiego, liczony był od zachodu słońca. To znaczy rozpoczynał się, gdy zapadała ciemność. Podobnie będzie z Dniem Pana. Rozpocznie się nocą wielkiego ucisku, aby rozbłysnąć chwałą tysiącletniego królestwa. W owym dniu, czytamy, odrośl Pana stanie się ozdobą i chwałą. Te słowa mają znaczenie mesjańskie. Odrośl Pana wyrośnie jak owoc ziemi. To znaczy, że z suchej, pustynnej ziemi wyrośnie coś żywego, coś świeżego. Będzie to lud ocalonych przez Mesjasza, a może sam Mesjasz. W języku hebrajskim jest aż 18 wyrazów, które tłumaczymy w polskim jako odrośl, gałązkę, latorośl. Wszystkie one odnoszą się w obrazach proroczych do Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Tak o nadchodzącym Mesjaszu wołali także Jeremiasz, Zachariasz i inni prorocy Starego Testamentu. Ten, kto pozostał żyw na Syjonie, czytamy dalej, i który się ostał w Jeruzalem, każdy będzie nazwany świętym i wpisany do Księgi Życia w Jeruzalem. Będą to wszyscy ludzie ocaleni przez Boga, pochodzący zarówno z Izraela, jak i z pozostałych narodów. Wszyscy, którzy zwycięsko przetrwają okres wielkiego ucisku. Ci, którzy w tym czasie zginą jako męczennicy dla sprawy Chrystusa, powstaną z martwych wraz z nadejściem Królestwa. W Ewangelii Mateusza znajdujemy wypowiedź Jezusa dotyczącą czasu wielkiego ucisku. Jezus ostrzega: padniecie ofiarą donosów, tortur i śmierci. Wielu się wtedy załamie. Jedni na drugich będą donosić i zapanuje wzajemna nienawiść. Pojawi się też wielu fałszywych proroków i nie jeden im uwierzy. A ponieważ nasili się bezprawie, u wielu wygaśnie miłość. Lecz ten, kto wytrwa do końca, będzie ocalony. Mimo to dobra nowina o Królestwie Bożym będzie głoszona po całej ziemi, na dowód prawdy dla wszystkich narodów. I wtedy nastąpi koniec. Prorok Izajasz zapowiada: i będzie tak, ten, kto pozostał żywy na Syjonie i który się ostał w Jeruzalem, każdy będzie nazwany świętym i wpisany do Księgi Życia w Jeruzalem. Potwierdzenie tego proroctwa znajdujemy w Księdze Apokalipsy. Do Księgi Życia wpisane zostaną imiona wielu spośród Izraela i spośród wszystkich narodów. Imiona tych, którzy zwycięsko przetrwają wielki ucisk. Izajasz prorokuje dalej: gdy Pan obmyje brud córy syjońskiej i krew rozlaną oczyści wewnątrz Jeruzalem, tchnieniem sądu i tchnieniem pożogi, wtedy Pan przyjdzie spocząć na całej przestrzeni góry Syjonu i na tych, którzy się tam zgromadzą. We dnie jako obłok z dymu, w nocy jako olśniewający płomień ognia. W księdze Zachariasza znajdujemy podobne proroctwo. W owym dniu wytryśnie źródło dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem, dla obmycia grzechu i zmazy. Jest to obraz duchowego oczyszczenia ludu Bożego w czasach mesjańskich. Boży lud musi być przygotowany, oczyszczony, by wejść do Bożego Królestwa. Dotyczy to ludu Bożego Starego i Nowego Testamentu jako całości oraz każdego wierzącego człowieka z osobna. Powinno to skłonić każdego z nas do postawienia sobie pytania: czy dzisiaj jestem gotowy, by wejść do Królestwa Bożego? Wielu z nas postanawia na początku nowego roku lub w dniu urodzin, że następny rok życia będzie lepszy, pracowitszy, że będziemy starali się nie popełniać tylu błędów, co dotychczas, ale niewiele z tych postanowień udaje się nam zrealizować. Jesteśmy grzeszni i Bóg stale musi nas przemieniać, musi nas oczyszczać, byśmy mogli zamieszkać w Jego Królestwie. Nasze życie to proces przemiany, wzrastania, dojrzewania do realiów wieczności. Wielu ludziom wydaje się, że życie doczesne, trwające kilkadziesiąt lat, to wszystko, co istnieje. Ale Słowo Boże przekonuje nas, że nasze życie tutaj na ziemi jest tylko wstępnym przygotowaniem, krótkim etapem na drodze duchowego rozwoju. Apostoł Jan napisał w swym liście: kochani, jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Zostaniemy poddani dalszym przemianom. Zostaniemy przemienieni na obraz Chrystusa. Staniemy się podobni do zmartwychwstałego Pana. Jakżeż to wspaniała perspektywa przyszłości. Prorok Izajasz woła: Pan przyjdzie spocząć na całej przestrzeni góry Syjonu i na tych, którzy się tam zgromadzą, we dnie jako obłok z dymu, w nocy jako olśniewający płomień ognia, albowiem nad wszystkim chwała Pańska będzie osłoną i namiotem. Bóg prowadził swój lud przez pustynię w obłoku dymu i w słupie ognia. Nad świątynią izraelską unosił się obłok chwały Pana. Prorok Izajasz zapowiada, że w czasach milenijnego królestwa w sposób widzialny będzie się manifestować chwała Pana. Będzie ochroną i osłoną wszystkich wierzących, albowiem nad wszystkim chwała Pańska będzie osłoną i namiotem, by za dnia dać cień przed skwarem, ucieczkę zaś i schronienie przed nawałnicą i ulewą. Będzie to czas, w którym lud izraelski nareszcie będzie żył bezpiecznie, w pokoju. Dzisiaj nie ma pokoju w Jerozolimie. Izrael stanowi najbardziej zapalny punkt na mapie świata. Tak było przez wieki i tak będzie aż do czasu, kiedy nadejdzie Królestwo Mesjańskie, milenium Jezusa Chrystusa. Prawdziwy pokój zaprowadzi Książę Pokoju, Boży Syn. Prawdziwy, trwały pokój jest możliwy tam, gdzie manifestuje się Boża łaska, Boże miłosierdzie, przebaczenie, pojednanie, oczyszczenie. Największym problemem ludzkości jest nie to, że trudno jest wprowadzić w życie sprawiedliwy, dobrze funkcjonujący system polityczny. Największym problemem, przekreślającym możliwość zaprowadzenia na ziemi trwałego pokoju pomiędzy narodami, nieumiejętność powołania do życia międzynarodowej organizacji, która naprawdę wszystkich by zjednoczyła. Prawdziwym problemem jest stan ludzkiego serca. Nie będzie pokoju, dopóki nie zostanie przemienione serce człowieka. Stale będą wybuchały kłótnie, konflikty, potyczki, wojny, dopóki z ludzkiego serca nie zostanie usunięty egoizm, dążenie do realizowania wyłącznie swoich interesów, skłonność do panowania i wywyższania się nad innymi. Nie będzie pokoju na ziemi, dopóki nie zostaną przemienione serca ludzi, a przemiany serc dokonać może tylko Boży Syn, Jezus Chrystus.